Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kapłan spotyka Jezusa i go naśladuje. To temat rekolekcji wielkopostnych za Spiżową Bramą. Do soboty zawieszono normalną działalność papieską i kurii rzymskiej. Kardynał Francis Arinze wygłosi łącznie 17 rozważań, po 3 codziennie, w połączeniu z modlitwą brewiarzową i adoracją Najświętszego Sakramentu. Natomiast w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie rekolekcje już się zakończyły. Głosił je biskup Józef Zawitkowski z Łowicza, z którym porozmawiamy właśnie o głoszeniu słowa. Następnie Aleksander Kowalski w audycji z cyklu Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu przypomni pierwsze lata pontyfikatu Pawła VI. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Biskup Józef Zawitkowski z Łowicza. Ekscelencjo, szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże i ja witam serdecznie wszystkich słuchających Radia Watykańskiego.
Księże biskupie, o czym są te obecne rekolekcje, jeśli mogę zapytać?
No mój Boże, te rekolekcje dla tych uczonych księży w Instytucie Polskim. Jechałem z tremą przyjmowała mi ze drżeniem to, co było zaproszeniem księży i rektora. Wiem, że oni wszystkie traktaty teologiczne znają doskonale, że są dużo mądrzejsi ode mnie. Natomiast jedno chciałem im przywieźć tam z ojczyzny i trochę poczytać z nimi Norwida. A powiedzieć im nie językiem teologii, ale językiem człowieka, który widzi daleko i który doświadczył tak bardzo samego Boga. Mówiąc, piękno kształtem jest miłość. Mów mi o pięknie, bo świat jest brzydki, ludzie są brzydcy. Mów mi inaczej. Więc wyznaję za Norwidem, wobec nich, o ty, który jesteś miłości profilem, którego w historii zowią erą, który zwierz się duchem i literą i consummatum est. To jest wyznanie Trójcy Świętej tak mocne. I przywożę im ten niepokój z ojczyzny, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Nie, panie Norwid, już i w pobożnym Mowiczu wyrzucają chleb do śmietników. Będzie głód, przyszedł kryzys, jeszcze będzie głód. Nie po to, żeby ich przerazić, tylko po to, żeby mieli wiarę i żeby zaufali.
Księże biskupie, piękno słowa ujęte w formę u Norwida zwłaszcza nie jest łatwe.
Jest bardzo trudne. To jest mistyk, człowiek bardzo głęboki, ogromnie myślący, jeszcze więcej czujący. Ale dlatego, że trudne jest piękne i jest dobre. I chociaż Norwid nie ma pomnika w Warszawie, chociaż niepamiętany jest wśród wieszczów, a wiem, że jest największym spośród tych, którzy odważyli się z Bogiem gadać. Z Tobą ja gadam, co królujesz w niebie. A w Środę Popielcową Mickiewiczem do nich mówiłem, czymże ja jestem przed Twoim obliczem. Prochem
i niczem.
Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, ja proch będę z Panem gadał. I żebyś widział jedno zdarzenie, jedno przeżycie, jak te wielkie uczone księdze się spowiadają prosto, jak dzieci. I tym wrócę mocniejszy do Łowicza. I tym wrócę pewniejszy. A może oni przyjadą i będą świadkami tej wiary, którą tracimy.
Chciałbym podjąć temat rekolekcji, bo przywilejem niezwykłym rekolekcjonisty jest to, że ludzie, nawet księża, przychodzą do niego bez masek. Przychodzą do niego bez funkcji, która nieraz człowieka w jakiś sposób okrywa tym, co ze sobą niesie. Kiedy Ojciec Święty miał spotkanie z proboszczami w Rzymie, mówił, że aby wiara była dobrze przepowiadana i skutecznie, musi być przepowiadana prosto, musi być przepowiadana w oparciu o własne doświadczenie. Czy ksiądz, biskup stara się również dzielić doświadczeniem własnej wiary w takich sytuacjach?
Boję się każdych rekolekcji. To bardzo trudna funkcja i bardzo odpowiedzialna. Boję się, żebym ja gruby nie zasłanił komuś Chrystusa. Jak przepowiadać rekolekcje? Nie wiem. Gdybym umiał, to bym był szczęśliwcem. Rekolekcje to bardzo bolą. Z rekolekcjami się chodzi jak z niedonoszonym jajkiem. Jak ja powiem, mam tremę, przeżywam to. I wiesz, mam takie jedno dziwactwo, o które proszę, by mi nie poczytali za dziwactwo. Na początku rekolekcji klękam i proszę, włóżcie na mnie ręce i pobłogosławcie mi, ja wam zawsze błogosławię. Dzisiaj pobłogosławcie mi, bo chcę być mocny waszą wiarą. I wtedy jest mi dobrze, jestem ośmielony jakby ich błogosławieństwem i ich modlitwą. I wtedy jestem mocniejszy. Jak to mówić? Nie wiem. Ja rekolekcję mówię do siebie. Mam takie rzeczy, takie problemy, takie pytania, takie wątpliwości, które noszę i pod czaszką, i pod żebrami. I chciałbym, żeby mi ktoś pomógł. I wiem, że jeśli tego nie zrobię na matutinum, na modlitwie porannej, jeśli tego nie zrobię w medytacji wieczornej, to nic z tego nie będzie. Jeśli tego nie przemodlę i jeśli jakaś siostra za kratkami klasztoru nie pomoże mi tym modlitwą swoją, to nic z tego nie będzie. Jeszcze jedno wiem. Trzeba się wziąć za post, bo jest taki rodzaj diabła, którego się niczym nie wypędzi, jak tylko postem i jałmużną. Wszystko to są rzeczy trudne, bardzo trudne, ale ja wiem, że gdybyś stał tam pod drzwiami kościoła na końcu, gdybyś przyszedł z wątpliwością, to muszę tak mówić, żebyś się przysuwał coraz bliżej do mnie. Żebyś na końcu rekolekcji mi powiedział, zrozumiałem, wszystko się stało.
Jest przygotowanie duchowe, to o którym ksiądz biskup mówi, bardzo ważne. Przygotowanie osobistej modlitwy, także poparte postem. Jest ten lęk, który na początku mobilizuje do konkretnych działań, bo człowiek staje wobec własnej niemocy. Nieraz nawet ludzie z ogromnym doświadczeniem. I w takiej sytuacji, co ksiądz biskup robi? Jakie są warunki takich rekolekcji, których kapłan, no powiedzmy, zaniedbać nie może, aby to było udane?
Nie jestem teoretykiem i nie chciałbym komuś pisać recepty na ten temat.
Ale ja właśnie pytam o stronę praktyczną.
A stronę praktyczną to trochę jestem lepszy w tym. Chyba bym powiedział tak jak Paweł, że przyszedłem głosić wam nie tylko Słowo Boże, naukę Bożą, ale nadto dać wam samego siebie. Jest w tym coś, żeby ksiądz mógł się tak otworzyć dla nich i być tylko dla nich. Jest taka pokusa dla rekolekcjonisty, żeby nazbierać sobie dobrych przykładów i żeby zabłysnąć tym, co jest i sposobem mówienia, i sposobem ilustrowania myśli. Na pewno ludziom to jest potrzebne, ale jedno, co jest najmocniejsze. Jak powiem słowa, które są słowami, co pochodzą z ust Boga, to jest to tak mocne, że już potem nic nie potrafię od siebie dodać, ani powiedzieć tego inaczej. To powiedział Pan. Kładę przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj, człowieku. I wtedy rodzi się to. Ja mam inne skażenie, którego szukam zamiast przykładów i zamiast opowiadań, to są cytaty ludzi, którzy powiedzieli wielkie sprawy, a którzy powiedzieli w sposób piękny i tak poruszający serce, bo nie umiem powiedzieć o wielkości przeżycia spowiedzi i nie umiem powiedzieć, jak to się wszystko dzieje w tej tajemnicy miłosierdzia i przebaczenia, ale jak powiem sobie Mickiewiczem, człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza, że o każdą myśl twoją walczą szatan i anioły, czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz, to ja wiem, co to jest. Wiem, co to jest pokusa, co to jest grzech. Wiem, co to jest przebaczenie i co to jest wolność człowieka po przebaczeniu.
Kiedyś słyszałem jedną z maksym, można powiedzieć, czy też z rad doświadczonego kaznodziei też, który powiedział właśnie młodszym, mającym później przepowiadać słowo ludziom. Nie waż się przynosić do wspólnoty słowa, które nie przemówiło do ciebie.
I to wszystko. To jest tak. To inny ksiądz proboszcz powiedział, proszę księdza, ale ja nie wiem, co im powiedzieć. Miał mieć kazanie na sumie. No powiedz im, że ich kochasz, ale jeśli nie, to ich nie kłam. I to jest bardzo mądre.
Ten wątek chcę wychwycić. Proszę Państwa, ponad 25 lat ksiądz biskup głosił świętokrzyskie kazania radiowe. Każde z nich, a było ich około 140, ja nie wiem, czy dobrze to zostało naliczone, może więcej. Każde z nich zaczynało się, kochani moi. Cóż to było za doświadczenie dla księdza biskupa?
Tego nie wymyśliłem, tylko tak czułem. Bo to wszyscy mówią, moi kochani parafianie, kochani bracia i siostry umiłowani w Chrystusie. Wszyscy mówią to pięknie. Nie leżało mi to, nie wiem dlaczego. I tak czułem, że gdy ich nie zobaczę, bo przecież przez mikrofon ich nie zobaczę we mszy świętej radiowej, a trochę ich tylko jest w kościele Świętego Krzyża, to musiałem tym z bliska i tym z daleka powiedzieć, kochani, ale jeszcze więcej, wy jesteście kochani moi. I wtedy już mi było prościej, czułem to, co było ich odpowiedzią. I czasem mi też tak piszą i odpisują, kochani moi albo kochany nasz.
Słowo przelane zostało na papier, ukazywały się kolejne tomy. Jakieś półtora roku temu również informowaliśmy, że także polskie władze doceniły najwyższym odznaczeniem w dziedzinie kultury posługę księdza biskupa. Myślę tutaj o medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis w listopadzie bodaj 2007 roku przyznanym księdzu biskupowi. Moi kochani, obecnie, jak ksiądz biskup najczęściej mówi, mówi ksiądz biskup do swoich wiernych w diecezji łowickiej.
Najpierw jeszcze się wytłumaczę z tych nagród. Z wielką atencją przyjmuję to, że przyznano mi Gloria Artis, że zostałem obywatelem honorowym miasta stołecznego Warszawy i bardzo sobie to cenię, tylko w tym wszystkim jednego się boję. Jeśli za każde słowo trzeba przed Bogiem zdać sprawę, to chciałbym, żeby Pan Bóg mi któreś policzył jako dobre i policzył mi to jako zasługę. I broń Boże, i boję się tego, żeby mi nie powiedział, już wziąłeś swoją nagrodę. Niech mi Pan Bóg o tym zapomni i policzy dobrze. A co ja bym powiedział łowiczakom? I tak się do nich przyzwyczaiłem, a kocham ich za to, że jeszcze się pięknie stroją, zwłaszcza na Boże Ciało czy na wielkie święta, jak się moje łowiczany wystroją, to aż mnie ściska. A to dlaczego? Bo moja matuś tak się stroili. Dlatego kocham te stroje. Czyste, polskie, krasne i proste. Proste jak życie jest moje. No to są takie odczucia, wzajemne oddziaływania. Wiem, że jestem im potrzebny. Oni mi są potrzebni. Odchodzę już. Przyszli inni ludzie, przyszły nowe czasy. Mówią do nich inaczej, a ja ich kocham tak jak dawniej. Po cichu.
Proszę Państwa, o przepowiadaniu słowa rozmawialiśmy z naszym gościem, księdzem biskupem Józefem Zawitkowskim, kaznodzieją, poetą, kompozytorem. Biskupem z Łowicza, dziękuję.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Do usłyszenia.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Kiedy umierał Jan XXIII, wielu ludzi pytało o dalsze losy rozpoczętego przez niego soboru, a także dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Umierający papież otoczony był powszechną miłością. Modliło się za niego także wielu Żydów. Przypomniał o tym Jan Paweł II, odwiedzając ponad 20 lat później rzymską synagogę.
Rabino capo, nella notte che ha preceduto la morte di Papa Giovanni.
W noc, która poprzedziła śmierć papieża Jana, główny rabin Rzymu Eliotoaf przyszedł z grupą wiernych Żydów na plac świętego Piotra, by wmieszany w tłum katolików i innych chrześcijan modlić się i czuwać, niejako pragnąc dać w sposób milczący, ale jakże skuteczny, świadectwo wielkości ducha tego papieża, otwartego na wszystkich bez różnicy, a szczególnie na braci Żydów.
21 czerwca 1963 roku, w niecałe 3 tygodnie po śmierci Jana XXIII, papieżem wybrany został 65-letni arcybiskup Mediolanu, kardynał Giovanni Battista Montini, odtąd Paweł VI. Pochodzący z diecezji Brescia na północy Włoch, po studiach w Rzymie ksiądz Montini wszedł do papieskiej służby dyplomatycznej. W 1923 roku był sekretarzem nuncjatury w Warszawie. Po powrocie do Rzymu pracował w watykańskim sekretariacie stanu, będąc równocześnie duszpasterzem inteligencji. W 1930 roku sekretarzem stanu został dotychczasowy nuncjusz apostolski w Niemczech, kardynał Eugenio Pacelli. Ksiądz Montini stał się wkrótce jednym z jego najbliższych współpracowników, a od 1937 roku jego zastępcą jako substytut. Gdy po śmierci Piusa XI kardynał Pacelli został papieżem, był stale u jego boku, a od 1944 roku przez 10 lat stał faktycznie na czele sekretariatu stanu, aż do nominacji na arcybiskupstwo mediolańskie. Podczas wojny był świadkiem i współuczestnikiem pomocy udzielanej przez Piusa XII Żydom. Mianowany kardynałem w 1958 roku, zaraz na pierwszym konsystorzu Jana XXIII, arcybiskup Montini brał czynny udział w przygotowaniach do soboru jako członek komisji głównej i w obradach jego pierwszej sesji. Po śmierci papieża, już na żałobnym nabożeństwie w Mediolanie, podkreślił konieczność podjęcia jego dziedzictwa. Wybrany jego następcą, potwierdził to zaraz w pierwszym orędziu.
Ad pontificalis muneris potiorem veluti partem, sane sibi vindicat per sequendum concilium ecumenicum Vaticanum II.
Papieskiego posługiwania, znamienitszej jakby części, słusznie domaga się dalsze prowadzenie Soboru Watykańskiego II, ku któremu kierują oczy wszyscy ludzie dobrej woli. To będzie najważniejsze dzieło, do którego wszelkich zgoła sił naszych przyłożymy. Tym zamysłem kierowani, by Kościół katolicki, co na kręgu ziemi jaśnieje, jako znak wzniesiony narodom dalekim, wszystkich ku sobie przywiódł ludzi majestatem swej istoty, bujnym zapałem swej młodości, odnową struktur, różnoraką wielością swych członków, pochodzących z wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu.
W niecały tydzień po zakończeniu konklawy podano do wiadomości, że Paweł VI drugą sesję soborową rozpocznie 29 września, a więc tylko 2 tygodnie później niż planował jego zmarły poprzednik. Uchwalono na niej 2 pierwsze dokumenty soboru, konstytucję o liturgii i dekret o środkach społecznego przekazu. Projekt dotyczący Żydów miał jednak wielu przeciwników, zwłaszcza wśród biskupów z nieuznających wówczas państwa Izrael krajów arabskich. Tak więc na soborowych dyskusjach o takich ściśle religijnych kwestiach jak stosunek Kościoła do judaizmu czy dialog z jego wyznawcami zaciążyły również starcia polityczne. Te same uwarunkowania odbiły się na podróży Pawła VI do Ziemi Świętej, w czasie której w styczniu 1964 roku odwiedził on również państwo żydowskie. O niej mówić będę za miesiąc.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne Dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu kończymy poniedziałkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.